Przy mikrofonie Borys Kozielski, to jest 146. odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku. Dziś nie będzie normalnego naukowego tematu, dlatego że jest sytuacja jaka jest i wszyscy staramy się pomóc. Ja też trafiła do mnie taka prośba o pomoc ze strony inicjatywy, która nazywa się Science for Ukraine. Przeczytam może deklarację tej misji. Science for Ukraine to społeczność studentów, wolontariuszy i naukowców z instytucji akademickich w Europie i na całym świecie. Naszą misją jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia na poziomie uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym dla doktorantów i naukowców bezpośrednio związanych z ukraińską instytucją akademicką. Na tej stronie znajdziesz szeroką gamę płatnych stanowisk akademickich dla naukowców, doktorantów lub starszych, możliwości transferu akademickiego dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, a także tymczasowe mieszkania. Oczywiście w opisie do dzisiejszej audycji będą wszystkie linki, o których mówimy bezpośrednie, ale główna strona to scienceforukraine.eu. I tam można znaleźć wszystkie informacje, o których będziemy rozmawiać. All we need to do is make sure we keep talking. Do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj pana doktora Macieja Maryla, który jest adiunktem w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, założycielem i kierownikiem Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, literaturoznawca, socjolog, tłumacz, autor słuchowisk. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o pana pracy naukowej, tylko o temacie, który uderzył nas wszystkich, prawda? Czyli wojny na Ukrainie. A pan Maciej, pan doktor jest koordynatorem takiej pomocy dla Ukrainy, dla naukowców z Ukrainy. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Proszę mi powiedzieć, co to za inicjatywa i jak ona powstała?
No więc nasza inicjatywa Science for Ukraine narodziła się w pierwszych dniach po inwazji Rosji na Ukrainę. Źródła były takie, że wszyscy w tym momencie myśleliśmy o tym, co można zrobić, jak można pomóc. I akurat w takiej grupie badawczej, którą mam przyjemność kierować, która zajmuje się badaniem historii dysydenckiej w Europie Środkowo-Wschodniej, to jest taka akcja finansowana przez COST, wygenerowaliśmy taki list otwarty, w którym potępiając inwazję, wstawiając się za kolegami naukowcami, jednocześnie postulowaliśmy, aby Unia Europejska i wszystkie kraje zajęły się tym, żeby Ukraina pozostała obecna w europejskim obszarze badawczym, że trzeba też pomagać naukowcom od pierwszych dni. I z tego wszystkiego jakby wypączkowała akcja Science for Europe. Nasza koleżanka z Łotwy, Sanita Reinsone, bardzo też jakby chciała się tutaj włączyć i zobaczyła, że jest taka potrzeba, żeby dostarczać studentom, badaczom właśnie takich informacji dotyczących możliwości stypendialnych, możliwości zatrudnienia w europejskich uniwersytetach. I bardzo szybko wraz ze swoim zespołem postawili właśnie taką stronę, która te informacje zbiera. Zaczęli kolekcjonować, zaczęli dołączać wtedy nowi wolontariusze i tak to mniej więcej się zaczęło.
Adres strony to scienceforukraine.eu albo scienceforukraine.eu i tam można znaleźć właśnie wszystkie informacje na ten temat, o którym dzisiaj będziemy mówić. Proszę mi powiedzieć, jakie są cele tej organizacji, bo to chyba pierwszy raz w ogóle mamy taką sytuację, że kraj, który jest w takim konflikcie zbrojnym, utrzymuje kontakt przez internet, prawda? Bo na ogół to jednak internet i komunikacja w kraju, który jest objęty wojną, w pierwszej kolejności no, przestaje funkcjonować i wtedy jest olbrzymi chaos. Na szczęście, szczęście w nieszczęściu, że tutaj zdaje się, o ile się nie mylę, Elon Musk spowodował, że ten dostęp do internetu jest możliwy i że mamy cały czas kontakt z ludźmi, którzy są po drugiej stronie, jak gdyby na linii frontu.
Tak, to znaczy tutaj oczywiście z tą infrastrukturą bywa różnie, te połączenia są przerywane, odtwarzane, dużo tam jest jakby przy tym zamieszania, natomiast zdecydowanie, no to tutaj trzeba podkreślić, że ten konflikt, no też jakby przypomniał nam, że otwarta nauka też oznacza właśnie taką otwartość, w tym sensie wolność, powiedzmy, do w ogóle uprawiania badań, czy do w ogóle jakby funkcjonowania w świecie naukowym w tym momencie. Jakby absolutnie utrudniając właśnie naszym koleżankom i kolegom z jednej strony w ogóle no oczywiście pracę czasami w tych, powiedzmy, bardziej wysuniętych na wschód ośrodkach, no jest oczywiście zagrożenie życia i ta komunikacja jakby istniała od samego początku, przy czym chciałem podkreślić, że to też w dużej mierze jakby przyjęliśmy taką rolę pośrednika, bo też do nas zgłaszały się organizacje i instytucje, powiedzmy, z Europy Zachodniej, z całego świata, które chciały coś zrobić, nie miały kontaktów, miały jakieś możliwości i chciały dotrzeć do kolegów z Ukrainy. Z drugiej strony nasz zespół od początku próbował takie kontakty nawiązać i tutaj bardzo dużą rolę odegrały też badaczki, nasze koleżanki, badaczki ukraińskie z różnych uniwersytetów też europejskich, które tam są na stażach, czy też po prostu pracują, które też wykorzystały swoje kontakty na miejscu, żeby dotrzeć do osób, do uniwersytetów, żeby tę informację przekazać. I wydaje mi się, że teraz, tak po prawie dwóch tygodniach działania, mamy mniej więcej te kanały ustanowione. Natomiast nadal mamy poczucie, że nie wszyscy naukowcy, do których chcemy dotrzeć, czy też nawet przybywający do Polski, do innych krajów europejskich, jeszcze o tej inicjatywie wiedzą, nie wszyscy wiedzą, że mogą szukać po prostu takiego wsparcia.
Stąd właśnie nasza audycja, żeby poinformować też słuchaczy, którzy są studentami albo naukowcami młodymi, którzy słuchają tego podcastu. No dzisiaj audycja nie związana z nauką, ale myślę, że bardzo istotny jest ten kontakt, który dzięki waszej inicjatywie będzie możliwy. Zajrzałem tutaj na aktualne oferty pomocy. Jest ich już 673 z bardzo różnych krajów. Jest to no, Stany Zjednoczone na przykład, Australia, Szwajcaria. Bardzo dużo krajów przyłączyło się do tej inicjatywy. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda w praktyce? To znaczy, czy macie jakieś dane na ten temat, czy trzeba się do was zgłaszać, czy po prostu się bezpośrednio kontaktują studenci czy naukowcy z tymi placówkami, które tutaj są na stronie tabeli z aktualnymi ofertami pomocy?
Tak, to mógłbym, może zacznę od tego, że tych ofert jest bardzo dużo. Niektóre już, właśnie teraz staramy się je weryfikować, bo niektóre już są nieaktualne, bo skutecznie udało się znaleźć po prostu osoby, które odpowiadały też profilowi, bo to są oferty dla różnych dyscyplin. Są też różne oferty, bo to są oferty zarówno staży czy zatrudnienia, jak i po prostu na przykład oferty mieszkania, czy uczelnie udostępniały akademiki, domy gościnne. Natomiast my tak szacujemy, że około 2000 takich, znaczy w sumie 2000 miejsc mniej więcej w tym momencie oferujemy, bo te niektóre oferty oczywiście są dla większej liczby osób, ale że nadal to jest za mało. To znaczy według takich szacunków Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, tak z 2020 roku, w Ukrainie było zatrudnionych około 150 tysięcy właśnie badaczy i badaczek. Mniej więcej połowa to kobiety, czyli my szacujemy, że tak na dobrą sprawę tych ofert na pewno jeszcze jest za mało, jeżeli, że tak powiem, napływ uchodźców będzie trwał. No oraz oczywiście jest bardzo dużo studentów, według pewnych szacunków około 1 000 000, więc jakby to jest bardzo duża liczba, po prostu duża grupa, do której też nieco inna pomoc musi być skierowana, bo też mają pewne inne potrzeby. Więc jeśli chodzi o tę kwestię, jak się kontaktować, to znaczy my działamy na zasadzie wolontarystycznej i staramy się, żeby każdy kraj miał swojego wolontariusza, swojego koordynatora, który będzie też występował do instytucji z prośbą o tworzenie nowych miejsc, o budowanie programów. I staramy się pomagać no, ludziom też indywidualnie, natomiast skala jest zbyt duża na taki zryw. My już teraz jakby apelujemy i do instytucji oferujących pomoc, i do instytucji finansujących, żeby uruchamiając taki program, mieli też kogoś, kto pomaga właśnie w aplikacji. Bo weźmy pod uwagę, że dużo ludzi, którzy jakby w tym momencie aplikują tę pomoc, nie ma warunków, żeby to robić, na przykład uciekli z mieszkania, są, jakby uciekają w tym momencie, mają jakieś dokumenty, mogą zrobić zdjęcia telefonem i ktoś musi pomóc im te aplikacje wypełnić. Z drugiej strony mogą nie mieć też doświadczenia, czasami mogą nie znać języka, bo to też jakby różne są sytuacje i to wsparcie jest potrzebne. My nie jesteśmy po prostu fizycznie w stanie go zapewnić, staramy się, natomiast wydaje się nam, że tutaj dużo mogą zrobić właśnie organizacje i instytucje już te programy oferujące.
Czyli bezpośredni kontakt jest najbardziej wskazany, bo nie, no tutaj widzę 4 osoby są w tej koordynacji.
Tak, tylko tu pan mówi o takich koordynatorach, powiedzmy, to jest taki zespół już ścisły koordynujący, natomiast tak. Mamy też koordynatorów narodowych i w każdym kraju, w naszym wypadku to jest dr Anna Kłos z Wojskowej Akademii Technicznej, w każdym kraju jest taki koordynator, który no właśnie stara się tę pomoc zapewniać na miejscu, ale przede wszystkim dbać o to, żeby informacje z danego kraju były obecne w bazie, po prostu były aktualne. To jest jakby taki priorytet w tym momencie.
Rozumiem, czyli próbujemy się skontaktować bezpośrednio według tej listy, tak? To znaczy znajdując odpowiednie swoje zainteresowania pasujące do potrzeb na tym uniwersytecie, który, czy na uczelni, która proponuje pomoc. A jeśli to się nie udaje, to wtedy próbujemy też zasięgnąć pomocy takiego lokalnego koordynatora, tak? Tutaj poniżej na liście jest Europa i jest reszta świata wypisana też.
Tak, znaczy nasza baza teraz jest, jakby ona cały czas ewoluuje. W tym momencie mamy możliwość właśnie wyszukiwania zarówno pod kątem oferty, czy to ma być oferta dla badaczy i badaczek, czy dla studentów, czy oferta właśnie zakwaterowania, czy finansowania i też z podziałem na dyscypliny i w zależności od tego możemy wybrać dany kraj, jakby, bo też czasami jest tak, że to jest to istotne dla osób migrujących, bo na przykład w danym kraju mają już rodzinę i mają możliwość jakby zaczepienia się.
No dokładnie, lepiej jechać gdzieś w znajome miejsce, a nie zupełnie w takie coś nieznanego. No tutaj ofert zakwaterowania niespecjalnie jest dużo, no bo uniwersytety czy uczelnie w ogóle się tym specjalnie nie zajmują, prawda? To jest nadzwyczajna sytuacja. To nie jest taka sytuacja, gdzie zapraszamy kogoś do naszej uczelni i że proszę bardzo, tutaj wszystko załatwimy, prawda? To jest taki zryw chyba spontaniczny dosyć w tej chwili.
Znaczy ja powiem, że ich nie jest dużo też dlatego, że już się skończyły i je zdjęliśmy, bo to były też jedne tak naprawdę z pierwszych ofert. Ja pamiętam to nawet, czy to było pierwszego dnia inwazji, czy drugiego, już mieliśmy informację właśnie, że gdzieś na Litwie jedna z uczelni, chyba w Kownie, jeśli dobrze pamiętam, właśnie oferowała już jakieś miejsca noclegowe, no bo spodziewając się po prostu właśnie, że będą potrzebne. No tylko, że właśnie potrzeby są tak duże, że te miejsca noclegowe akurat już są w zasadzie w większości zajęte.
Mhm. I jeszcze chciałbym uzupełnić odpowiedź na to pytanie, czy zagraniczni studenci, którzy w Ukrainie studiowali, mogą też skorzystać z tej pomocy?
Tak, to znaczy tutaj to zależy dużo od programów, które są oferowane. My od samego początku zakładaliśmy, że że niesiemy pomoc jakby wszystkim, którzy uciekają przed tą wojną. Nie rozróżniamy w tym momencie, czy tu chodzi właśnie o kogoś, czy obywateli ukraińskich, czy właśnie osoby, które w Ukrainie przebywały, pracowały i muszą uciekać. Natomiast w zależności od programu mogą być różne obostrzenia i po prostu trzeba już konkretne ogłoszenie przeczytać, ewentualnie dopytać się w uczelni, która oferuje taką pomoc. Natomiast no, staramy się, żeby to było jednak dostępne w miarę szeroko. Przy czym może dodam, że to często też dotyczy w dużej mierze studentów, tak? A też te oferty dla studentów też są trochę inaczej sprofilowane, no bo tak też, jak wspomniałem, też są czasem inne potrzeby. No, w przypadku studentów też myślimy o tym, jakby o możliwościach, nie wiem, wznowienia właśnie nauki, czy właśnie kontynuowania, czy w trybie zdalnym, czy w jakimkolwiek innym. I o ile się orientuję, też w dużej mierze to właśnie studenci zagraniczni są największą właśnie tą grupą tych nieukraińskich uchodźców, jakby powiedzmy naukowych. Tak?
Czy możemy powiedzieć o jakichś bieżących efektach? Bo ja rozumiem, że studenci czy osoby potrzebujące tej pomocy, jak już trafią na tą stronę, kontaktują się bezpośrednio z placówką naukową za granicą i dostajecie tylko informację ewentualnie, że już można zdjąć, tak, tą ofertę, jeśli to się uda, bo takiej bezpośredniej informacji o tym, ile osób uzyskało w ten sposób pomoc, chyba nie ma, tak?
W tym momencie jej nie mamy. Staramy się to jakoś odnotowywać, natomiast no też tempo jakby tutaj działania jest tak duże, że po prostu trudno jest jakby nad tym wszystkim w tym momencie zapanować. Wydaje mi się, że dochodzimy do takiego momentu, że takie raportowanie będzie bardziej, powiedzmy, wykonalne. Natomiast no, jeżeli chodzi o, znaczy, tak jak wspomniałem, no, niektóre oferty znikają, to znaczy, że znaleźliśmy pomoc. To na przykład dotyczy działalności w Polsce, bo po pierwsze już tak też od pierwszych dni Akademia Młodych Uczonych PAN właśnie bardzo mocno włączyła się w szukanie takich ofert wśród uczelni polskich. Też bardzo szybko Polska Akademia Nauk ogłosiła taki program stypendialny, to znaczy instytuty PAN mogły się ubiegać o finansowanie właśnie takich krótkich pobytów naukowców 3-miesięcznych. Tylko ten program już bodajże po 2-3 dniach musiał być zamknięty, bo po prostu ze względu na liczbę zgłoszeń. Ja z naszego też, że tak powiem, podwórka, z mojego instytutowego też mogę powiedzieć, że myśmy też właśnie w ramach jednego projektu ogłosili takie małe granty mobilnościowe i też byliśmy w stanie w tym momencie pomóc już 5 osobom, które po prostu do nas przyjeżdżają, więc znaczy do nas przyjeżdżają lub też jadą do innych ośrodków. Więc to też jest, znaczy widać efekty, natomiast tak jak wspomniałem, skala w tym momencie jest skala potrzeb jest ogromna po prostu.
No rozumiem, to nieważne jest mierzenie w tej chwili efektów, tylko ważne, żeby ta pomoc była efektywna. Już mówiliśmy, jak mają zgłaszać się po pomoc studenci czy osoby, które potrzebują tej pomocy, to proszę mi powiedzieć, jak mają się zgłaszać placówki naukowe, które być może ktoś słyszy nas w tej chwili z takiej placówki, która jeszcze nie oferuje takiej pomocy i dopiero się dowiedziała o tym, co ma zrobić, żeby pomóc.
W tym momencie staramy się oczywiście jakoś to też w miarę uporządkować krajami, bo tych ofert też pojawia się coraz więcej, więc byśmy zachęcali placówki właśnie do kontaktowania się bezpośrednio już z koordynatorami narodowymi, którzy mogą też taką ofertę wprowadzić, ewentualnie mogą też doradzić, jak taką ofertę ukształtować, czyli co na przykład jest w danym momencie, czy teraz najpotrzebniejsze, czy jakby jak ofertę sformułować, jak też później przyjmować te aplikacje, czyli to, o czym już wspomniałem, czyli ten etap jakby wspierania też po prostu samych aplikantów. Więc to byłby taki pierwszy krok. Natomiast też kluczowe jest po prostu, żebyśmy ruszyli właśnie z jakimiś programami pomocowymi. No my jako Science for Ukraine też kontaktujemy się z instytucjami finansującymi na poziomie krajowym czy europejskim, staramy się naciskać na taką właśnie pomoc doraźną, czyli na to, żeby też po prostu jakieś nawet takie proste programy stypendialne uczelnie mogły realizować, żeby mogły dostać pewne zasoby. Czy jeśli chodzi o wsparcie właśnie instytucji finansujących, które mogłyby wesprzeć uczelnie, instytuty w tym, żeby takie programy tworzyć, ale też zwracamy się do sektora prywatnego, no bo zwłaszcza w takich naukach ścisłych, prawda, jest dużo miejsca na jakiś staż, czy po prostu taką krótkotrwałą współpracę, którą można zaoferować naukowcom przybywającym z Ukrainy.
Czy otrzymujecie jakieś dofinansowanie do tej pomocy, czy to wszystko jest taki no, zryw serca, że tak powiem?
Jest absolutnie zryw serca w tym momencie i to wszystko jakby opiera się na właśnie wolontariacie, na pomocy, na sieci jakby kontaktów, no na przykład teraz za własne pieniądze drukujemy ulotki, plakaty, które jutro mój zespół Centrum Humanistyki Cyfrowej będzie rozwieszał w Warszawie właśnie w tych centrach pomocowych i będziemy starali się po prostu dotrzeć z tą informacją do potrzebujących. Natomiast mamy bardzo też dużo ofert właśnie takiej pomocy, czy właśnie od sektora informatycznego, czy właśnie od jakichś różnych organizacji, które mają doświadczenie z niesieniem pomocy uchodźcom, które chętnie jakby chcą też się włączyć w nasze prace, czy pomóc tym, co mogą wnieść. Na przykład organizacja Scholars at Risk nawiązuje też z nami kontakt, tak żebyśmy mogli na przykład kierować jakieś trudniejsze przypadki, w których po prostu nie jesteśmy kompetentni, żeby pomóc do instytucji już wyspecjalizowanych w działaniu. Więc staramy się zachować tę rolę trochę pośrednika, ale też jakby takiej grupy, która zwraca uwagę na to, co jest po prostu w tym momencie potrzebne.
A jaka pomoc w tej chwili najbardziej jest potrzebna? Bo no, i pan jako koordynator pewnie no, wie, co jest najbardziej potrzebne. Czy roznoszenie ulotek, czy zgłaszenia placówek naukowych, czy pomoc w druku tych plakatów. Jak to wygląda?
My w tym momencie jakby myśląc w ogóle o całej sytuacji, myślimy w takich no, kategoriach trzech celów. Znaczy celów oczywiście krótkoterminowych, takich średnioterminowych i długoterminowych. Jeśli chodzi o te długoterminowe, czyli to, co będzie, jak się w końcu ten konflikt zakończy, no to jest oczywiście coś, co teraz trudno sobie wyobrazić, więc to trochę odkładamy na później. Natomiast jeżeli chodzi o cele krótkoterminowe, to jest przede wszystkim jakby dla nas zabezpieczenie jakby bytu tych osób, które w tym momencie uciekają. Czyli to jest właśnie działalność zapewniająca właśnie te stypendia, choćby krótkoterminowe, choćby na 3 miesiące, tak żeby złapać wytchnienie, zatrzymać się, zobaczyć po prostu jak się sytuacja rozwija, tak żeby też ci naukowcy mogli wtedy też ewentualnie podjąć decyzję o aplikowaniu gdzie indziej lub też przemyśleniu po prostu swojej sytuacji. I na tym się w tym momencie najmocniej skupiamy i temu na przykład służą właśnie te akcje informacyjne, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że mogą gdzieś znaleźć pomoc. Natomiast już myślimy o tych, że tak powiem, średnioterminowych celach, czyli zapewnieniu już takich bardziej właśnie stabilnych pozycji, czyli na przykład właśnie, żeby były jakieś oferty, które jednak pozwalają przynajmniej, nie wiem, przez rok komuś gdzieś pracować i zapewnić właśnie stabilność dla siebie, no i też dla rodziny, no bo często czy przeważnie też mówimy tutaj w tym momencie o rodzinach, a raczej po prostu o matkach z dziećmi, no ponieważ mężczyźni w wieku 18-60 nie mogą opuszczać Ukrainy, więc stanowią jakby mniejszość tej zdecydowaną tej grupy szukającej w tym momencie pomocy.
A jak my możemy pomóc? Zwykli słuchacze, którzy lubią naukę i po prostu chcą ratować ją z Ukrainy w tej chwili.
No myślę, że przede wszystkim, znaczy takim naszym marzeniem jest to, żeby po prostu w powszechnej świadomości jakby było to, że jest taka właśnie strona, która zbiera te informacje, także na przykład wolontariusz pomagający na dworcu centralnym, czy urzędnik w ośrodku pomocowym, czy też jakikolwiek inny organ administracji, że na każdym tym etapie, żeby była taka świadomość, że jak przybywa ktoś z Ukrainy i mówi, że właśnie jest pracownikiem naukowym, studentem, żeby kierować po prostu tę osobę do tej strony, no bo tam jest możliwość po prostu znalezienia pomocy, ale też praktycznych rad. No my też to rozwijamy, dodajemy różne elementy, dodajemy linki do stron właśnie wyspecjalizowanych, czyli krótko mówiąc, naszym marzeniem jest to, żeby ta wiedza o tej inicjatywie krążyła i żeby była po prostu możliwa jak największa. No, czyli oczywiście prosimy o rozpowszechnianie naszych informacji, o przekazywanie ich i to jest jakby dla nas w tym momencie najbardziej kluczowe na tym etapie. A bardziej dalekosiężna pomoc, no to jest oczywiście współdziałanie ze swoimi organizacjami, ze swoimi uczelniami czy instytucjami finansującymi, no bo też rozumiem, że też wśród słuchaczy być może mamy przedstawicieli takich ciał, żeby po prostu takie programy powoływać, tworzyć i ogłaszać oczywiście jak najszerzej także w Science for Ukraine.
No myślę, że nawet jeśli ktoś jest studentem w Polsce, prawda, czy gdzieś za granicą słucha tego podcastu, to może się zorientować, czy jego placówka, czy jego uczelnia weszła w ten program. Jeśli nie, no to może zainicjować taki kontakt i być może stać się takim lokalnym ambasadorem tej pomocy naukowej dla Ukrainy. Czyli rozumiem, że no jak ja bym chciał pomóc właśnie w rozdawaniu tych ulotek, czy w dotarciu do wolontariuszy, którzy mają kontakt bezpośrednio, masowo z uchodźcami, to gdzie mam się zgłosić? Mam sobie sam wydrukować te ulotki, czy mogę gdzieś je otrzymać, podjechać, żeby je zabrać i rozdawać? Jak to wygląda?
Tu poprosimy po prostu o kontakt bezpośrednio właśnie z naszą koordynatorką krajową, ale de facto też dla Polski to może być też kontakt ze mną. To wszystko jest na stronie w zakładce właśnie Team. Tam są wszystkie maile do nas i w zależności od pomocy, od możliwości jakby oferowanej pomocy będziemy po prostu się zastanawiać, jak to dalej prowadzić. Część ulotek już wydrukowaliśmy, zobaczymy, jak szybko je rozdamy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość wydrukować je, zwłaszcza poza Warszawą, bo jutro będziemy właśnie działać w Warszawie, jeżeli poza Warszawą, to też oczywiście bardzo chętnie. Ulotki i plakaty też są dostępne właśnie na stronie w zakładce About. Każdy może po prostu je ściągnąć, wydrukować, rozdać, powiesić na swojej stronie, powiesić w swoich mediach społecznościowych. Jakby te wszystkie materiały są dostępne i w tym momencie właśnie najbardziej nam zależy na tym, żeby tę widoczność osiągnąć.
No, zdecydowanie fajnie byłoby też mieć podcast, prawda, dla Ukraińców, no ale to teraz pewnie osoby, które znają ten język i polski jednocześnie są rozchwytywane, więc raczej to się może nie udać. Dobrze, no w takim razie wiemy, co robić, możemy wesprzeć tą misję i pomoc naukowcom z Ukrainy. Mhm. Czy coś jeszcze ma pan do dodania?
Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, taką już tak na zakończenie, ale właśnie w tym trzecim etapie, bo ja tak naprawdę powiedziałem, że długoterminowo to w zasadzie nie mamy w tym momencie o czym myśleć. Natomiast jest tu jedna istotna rzecz, na którą my też, powiedzmy, jako polscy naukowcy z historią, powiedzmy, sprzed 30 lat i wcześniejszą, jesteśmy wyczuleni, czyli coś takiego, czego też się w pewien sposób w tym momencie koledzy z Ukrainy obawiają, czyli tego, żeby te akcje pomocowe nie przeistoczyły się docelowo w taki drenaż mózgu w pewien sposób. To znaczy, że najwybitniejsze jednostki z Ukrainy po prostu wyjadą i już gdzieś zostaną. My też ich uspokajamy, też zakładamy, że to są akcje czasowe i zakładamy też to, że docelowo będziemy jednak myśleć o tym, jak pomagać, też oczywiście odbudować się nauce i szkolnictwo ukraińskiemu, ale też myślimy już teraz o tym, jak możemy pomagać ludziom, którzy zostają. Czyli też myślimy o tym, że jakieś stypendia czy zlecenia badawcze, czy tego typu rzeczy można zaoferować ludziom, którzy po prostu mogą wykonać pracę zdalną. Ostatnie dwa lata do tej pracy zdalnej nas przygotowały dość dobrze i możemy po prostu tego typu też współpracę zawierać i to też jest ważne, żeby o tym nie zapominać, bo bardzo dużo osób jednak też oczywiście zostaje i w ten sposób możemy ich w jakiś sposób wspierać, więc...
No taka współpraca jest przecież normalna w świecie nauki, prawda? Wyjeżdża się na staże, tylko teraz można jak gdyby ukierunkować ją, biorąc pod uwagę obecną sytuację.
Tak. Więc zakładamy, że to jest czasowa pomoc, ale nastawiamy się oczywiście na długotrwałą wizję jakby pomagania też Ukrainie jakby w takim powrocie do normalności. No i mamy nadzieję po prostu oczywiście, że to nastąpi szybko.
No, dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję za waszą pomoc w imieniu naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że ktoś się dołączy i odezwie się w tej sprawie do koordynatora swojego narodowego. Ja jeszcze dzisiaj napiszę e-maila i zobaczymy, co się da zrobić. Wspólnie będę o tym dalej informował. I za jakiś czas być może ponownie się połączymy, żeby dowiedzieć się, co tam słychać w projekcie, dobrze?
Super, bardzo dziękuję za zaproszenie i oczywiście polecam się na przyszłość.
Ja również dziękuję. Pan dr Maciej Maryl był moim gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
To był 146. odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Nauka dla Ukrainy. I no, ja już mam kilka pomysłów na to, jak pomóc naukowcom czy studentom z Ukrainy. Bardzo chętnie skontaktowałbym się z kimś, kto no, mówi po ukraińsku biegle i po polsku rozumie, więc jeśli ktoś z Was jest właśnie no, taką osobą, to bardzo proszę o kontakt. Może uda nam się wspólnie zrobić podcast, który będzie odbierany przez właśnie środowisko naukowe z Ukrainy, które powinno wiedzieć o tym, że takie możliwości pomocy w tej ciężkiej sytuacji istnieją. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję. W razie czego proszę o kontakt poprzez e-maila boryskozielski@gmail.com. Wszyscy wiemy, że sytuacja wojenna nie sprzyja rozwojowi nauki i postarajmy się zrobić coś, żeby ta nauka jednak mogła funkcjonować i żeby naukowcy, którzy znajdą schronienie za granicą, mogli szybko powrócić i pomóc w odbudowie swojego kraju, kiedy nadejdzie na to czas. To wszystko już na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Borys Kozielski.